Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia gościmy panią premier Beatę Szydło, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie, pani premier.
Witam serdecznie, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani premier. Kolejne debaty o Polsce w Parlamencie Europejskim. Mówię debaty i myślę o dniu wczorajszym. Z jednej strony kwestia znowu praworządności w Polsce. Tutaj też myślimy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, która no, też nie jest, mówiąc kolokwialnie, na rękę niektórym, a z drugiej strony debata o Pegasusie, która też przerodziła się w taką debatę trochę uderzającą w naszą ojczyznę. Chciałbym zapytać pani premier, dlaczego i dla kogo Polska jest tak niewygodna w Europie?
Musimy mieć świadomość tego, że te debaty są przede wszystkim inspirowane z wewnątrz Polski. Są inspirowane przez polską opozycję, która rękami swoich europosłów będących tutaj w Parlamencie Europejskim inicjuje takie debaty, namawia swoich kolegów z poszczególnych grup politycznych, żeby one się odbywały. Zresztą to widać również w czasie tych odbywających się właśnie posiedzeń, bo z reguły na sali przede wszystkim siedzą właśnie europosłowie z Polski, grupa Prawa i Sprawiedliwości, po to, żeby Polski bronić, a ci, którzy są z opozycji, żeby atakować. No i to, można powiedzieć, stał się pewien już rytuał, przykry bardzo, tym bardziej, że tak jak wspomniałam, jest to przede wszystkim inicjowane przez Polaków, którzy powinni bronić Polski na arenie międzynarodowej i interesu Polski. A komu to jest na rękę? Na rękę jest to tym wszystkim, którzy chcą uniknąć debat o ich krajach, czy też o tym, o co dzieje się w Parlamencie Europejskim. Afera Qatargate, która wstrząsnęła reputacją Parlamentu Europejskiego, praktycznie w ogóle nie jest tutaj już poruszana, omawiana. Osoby, które w nią były zamieszane, wróciły do pracy w Parlamencie Europejskim. No to pokazuje zakłamanie tych instytucji i też pokazuje, że niestety bardzo chętnie wykorzystuje się właśnie takie zasłony dymne, jak debata na przykład o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce, po to, żeby przykryć nieprawidłowości dziejące się chociażby w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Jest to przykre, ale niestety dzieje się to na naszych oczach, więc my musimy na pewno, i to robimy z całych sił, bronić Polski i tłumaczymy, że w Polsce praworządność absolutnie nie jest łamana.
Znamienne jest to, pani premier, że Polski bronią, tak jak pani wspomniała, parlamentarzyści EKR-u, w skład którego wchodzą też reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości, ale też europosłowie z innych krajów. Nie ma takiej refleksji wśród posłów opozycji szeroko pojmowanych, że no, może warto byłoby też zabrać głos w obronie Polski, tak jak nakazuje choćby no, też przysłowiowy zdrowy rozsądek, bo patrząc na to, co się dzieje i na tematy tych debat, no to pewne sprawy dochodzą też do takich kwestii no już absurdalnych wręcz, więc tutaj aż prosiłoby się, by zabrać głos i powiedzieć stop, natomiast no, kwestie polityczne chyba, tak myślę, no blokują tych, którzy mogliby się również w obronie Polski odezwać.
To jest, powinna być święta zasada, że bez względu na poglądy polityczne, opcje, partie, które reprezentujemy, zawsze powinniśmy stać murem za Polską, za granicą szczególnie, i bronić interesu Polski. To zresztą pokazują tu w Parlamencie Europejskim przedstawiciele innych krajów. No, Niemcy zawsze są bardzo skonsolidowani, kiedy idzie o interes niemiecki. Natomiast niestety europarlamentarzyści, którzy otrzymali mandat od wyborców w Polsce do reprezentowania ich interesu, bronienia właśnie polskich spraw, ci europarlamentarzyści, którzy są w opozycji do rządu w Polsce, no niestety tego nie rozumieją. Jest to taki przykre wspomnienia z naszej historii się nasuwają. Nie pierwszy raz, można powiedzieć, w historii Polski takie rzeczy się dzieją. No ale faktycznie takie fakty mają miejsce i rzeczywiście w obronie Polski stają parlamentarzyści z innych grup politycznych, z opcji konserwatywnych. Wczoraj świetne wystąpienie w porannej debacie miał nasz kolega z Węgier, który część swojego wystąpienia wygłosił po polsku i powiedział bardzo wyraźnie: zostawcie w spokoju naród polski. Polska broni konserwatywnych wartości, tradycyjnych wartości i stoi na straży praworządności Unii Europejskiej. I to są fakty. Sprawa oczywiście ma szerszy kontekst, dlatego że Europa w tej chwili przebudowuje pozatraktatowo i to się dzieje niestety bardzo szybko, zaczyna przyspieszać cały ten proces. Chce fundamentalnie przebudować ustrój Unii Europejskiej, stworzyć oczywiście federalne państwo na moduł taką, jak życzą sobie tego przede wszystkim Niemcy. W poprzednim miesiącu w Parlamencie Europejskim swoją wizję Europy przedstawił Olaf Scholz i powiedział bardzo wyraźnie: my nie chcemy, żeby już dłużej stosować prawo weta, bo to przeszkadza. No w czym to przeszkadza? Przeszkadza to przede wszystkim w realizowaniu traktatowych zasad, które bronią suwerenności państw narodowych.
Pani premier wspomniała o tym, że pozatraktatowo próbuje się coś wprowadzać, zmieniać. No, też chyba można zaryzykować tezę, że to jest łamanie traktatów, łamanie przepisów, które ratyfikowały poszczególne kraje, które przyjęły poszczególne kraje, wstępując do Unii Europejskiej. Dlatego chciałbym zapytać, dlaczego nie ma jakiegoś sprzeciwu? Wydaje się, że Parlament Europejski stał się chyba takim parlamentem, który przegłosowuje to, co jest wygodne tym najsilniejszym, którzy chcą wieść prym w Unii Europejskiej, ale też nie zwraca uwagi właśnie na to, że przecież kraje członkowskie poszczególne zgadzały się na coś innego, a też no, znamiennym jest to, że tylko niektóre, wręcz pojedyncze państwa protestują przeciwko łamaniu prawa de facto w Unii Europejskiej.
No, dyktat francusko-niemiecki, a właściwie trzeba powiedzieć niemiecko-francuski, jest bardzo wyraźny tutaj w Unii Europejskiej, w instytucjach europejskich. Ja zresztą też pamiętam posiedzenia Rady Europejskiej, w których brałam udział jako premier i widziałam, jaka jest też rola kanclerz Niemiec. Angela Merkel była tą osobą, która no, w sposób bezpardonowy narzucała rozwiązania i wizje, które mają być realizowane. I niestety z przykrością muszę powiedzieć, że większość krajów na to przystawała. Z różnych powodów. Niektórzy bojąc się utraty środków finansowych, jakichś kar, zastraszania. Inni po prostu mając również no, taką wizję realizacji wspólnych celów czy takich interesów, które proponują Niemcy. I niestety cały czas taka wizja jest tutaj realizowana, ponieważ traktaty trudno zmienić i przy zmianie traktatów no, trzeba by już było słuchać wszystkich państw członkowskich. No więc w tej chwili idzie taki proces omijania traktatów i przecież to, co dzieje się chociażby, jeżeli chodzi o te debaty czy stanowisko Komisji Europejskiej w stosunku do Polski, rzekomego łamania praworządności, ingerowania, a na czym to polega? No na tym to polega, że jest ingerencja w wymiar sprawiedliwości w Polsce. Natomiast zgodnie z traktatami to jest kompetencja państw członkowskich, a jednak się to dzieje za przyzwoleniem instytucji europejskich. Musimy mieć tego świadomość, że przyszłe wybory do Parlamentu Europejskiego będą niezwykle ważne, ponieważ one de facto zadecydują, czy ten proces, który w tej chwili rozpoczęto w Unii Europejskiej, budowania federalnego państwa, pozbawiania suwerenności państw członkowskich, będzie kontynuowany i zakończony sukcesem, czy też uda się to powstrzymać. Ponieważ oczywiście w tej chwili rządzi liberalno-lewicowa większość tutaj w Parlamencie Europejskim i takie jest też nastawienie Komisji Europejskiej. ale w poszczególnych państwach członkowskich już widać sygnały, że przestaje być zgoda na taki dyktat, bo przecież chociażby lokalne ostatnio wybory w Hiszpanii, czy no przede wszystkim wybory parlamentarne we Włoszech, gdzie mamy konserwatywny rząd, pokazały, że powoli w państwach członkowskich taka refleksja zaczyna się rodzić, więc na pewno jest ważne, by bronić tych wartości i zasad, które są zapisane w traktatach europejskich, bo każde z państw, wchodząc do Unii Europejskiej, zgodziło się na te rozwiązania. I w tej chwili łamanie tych zasad no jest tak de facto burzeniem tej jedności, która jest zbudowana właśnie na podstawie traktatów.
Pani premier, na pewno kraje tak zwanej starej Unii, nie jest im do końca na rękę to, że Polska jest coraz silniejsza. Patrzymy na to, co dzieje się i to też trzeba obiektywnie stwierdzić i w kwestiach obronności, i w kwestiach na przykład bezpieczeństwa energetycznego, ale też gospodarczo, najniższe bezrobocie, bardzo dobre wskaźniki PKB w Polsce. Pytanie, dlaczego tak trudno jest zaakceptować tym silnym, czy do tej pory krajom, które były silne w Unii Europejskiej, tego, że Polska zyskuje znaczenie. Przecież jeżeli byśmy zdrowo popatrzyli na to, czym jest Unia Europejska jako pewna wspólnota, to każdy kraj, im silniejszy, tym większy wpływ i tym lepiej będzie oddziaływał na całą Unię Europejską.
Zdecydowanie tak powinno być, natomiast filozofia tych, którzy nie chcą się na to zgodzić, szczególnie Niemców i Francuzów, jest taka, że mają być silne tylko Niemcy, Francja, a reszta państw członkowskich ma po prostu być dla nich rynkiem, na którym jest tania siła robocza, ma realizować ich cele pod ich dyktando. Polska, która staje się coraz silniejsza i niezależna energetycznie, gospodarczo, militarnie, no nie jest w smak tym wpływom, szczególnie niemieckim, bo pojawia się kolejne państwo, które może zacząć nie tylko, że dyktować warunki, ale przede wszystkim staje się partnerem, na który chce mieć swoje zdanie. I ponieważ w tej chwili w Polsce mamy zdecydowane stanowisko, jeżeli chodzi o właśnie obronę wartości, o zasady funkcjonowania również traktatowe Unii Europejskiej, ale też potrafimy wykazać, że decyzje, które były podejmowane w Unii Europejskiej dotyczące chociażby energetyki czy spraw związanych z bezpieczeństwem były błędne i Polska, to już przecież pojawia się w wielu dyskusjach w innych krajach członkowskich, miała rację zarówno jeżeli chodzi o sprawy związane ze stosunkiem do Moskwy, z tym otwarciem się wielu krajów na współpracę z Moskwą, na interesy, które Niemcy robili z Rosją tutaj w Unii Europejskiej. Mówiliśmy, że to jest błąd, że to doprowadzi do katastrofy i tak się stało. Bardzo jasno stawiamy i stawialiśmy przecież kwestie związane z bezpieczeństwem, napływem nielegalnych migrantów. No dzisiaj coraz więcej kryzysów się pojawia. Wczoraj również na to w debacie zwracali europarlamentarzyści z różnych krajów. Więc Polska wyrasta na gracza ze ścisłej czołówki państw europejskich, ale tak jak wspomniałam, no Niemcy uważają, że tylko i wyłącznie oni mają mieć rację, więc myślę, że to jest ten główny powód. Dopóki wpływy niemieckie będą tak silne w instytucjach europejskich, no to będzie próba narzucania tej wizji Europy, która ma przede wszystkim spełniać wizję Niemiec.
Pani premier, O tej kwestii relokacji jeszcze króciutko chciałbym dopytać, bo wraca temat tej przymusowej relokacji migrantów. Polska przy tym pierwszym podziale, czy próbie rozdania, przekazania migrantów do różnych krajów, jasno wyraziła się i zablokowała to stanowisko. Na co zgodził się wcześniej rząd Ewy Kopacz? Dzisiaj problem wraca, dzisiaj też Polska jest przeciwko, już nie tylko Polska, ale też i Węgry. I kilka krajów wstrzymało się od głosu. Czy ta linia jest dobra dzisiaj również, bo słyszymy też o olbrzymich karach za każdego nieprzyjętego migranta? I czy też to będzie dzisiaj takim bodźcem dla innych krajów, które też odważą się, patrząc choćby na nas czy na Węgry, nie przyjąć przymusowych migrantów?
Ten pakt migracyjny, który w tej chwili jest zaproponowany, jest bardzo zły. I polski rząd absolutnie nie powinien się na niego zgodzić. Ja pamiętam właśnie tę sytuację z 2015 roku, kiedy Ewa Kopacz zgodziła się na przyjmowanie migrantów. W kampanii wyborczej, jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie powiedział w Sejmie, że my się na to nie zgodzimy, jeżeli wygramy wybory. Natomiast chcemy pomagać i chcemy wspierać na miejscu tych wszystkich, którzy tej pomocy pomagają, i trzeba zwiększyć pomoc humanitarną. I jedna z pierwszych rad europejskich, na które ja pojechałam jako polski premier już, to była poświęcona właśnie temu problemowi. I ja się bardzo wyraźnie sprzeciwiłam wtedy, że i powiedziałam, że Polska nie chce przyjmować i nie zgodzi się na przyjmowanie migrantów, tylko proponujemy inne rozwiązania. Myśmy bardzo rozwinęli właśnie taki projekt, program pomocy humanitarnej w mojej kancelarii. Prowadziła to pani minister Beata Kempa. Współpracowaliśmy przecież z organizacjami humanitarnymi, między innymi również i z kościelnymi, po to, żeby pomagać ludziom na miejscu. I to jest kierunek, który powinien być kontynuowany. Natomiast propozycja, ażeby w zamian za przyjmowanie ludzi płacić jakieś kary, to już można by powiedzieć jest pewnym rodzajem akceptowania handlu ludźmi. To nie tylko nie powstrzyma migracji, ale wręcz ją napędzi. A ci, którzy na handlu ludźmi chcą zarabiać i na nielegalnej migracji, będą to robić. Ja oczywiście rozumiem specyfikę i sytuację poszczególnych państw członkowskich, bo inaczej patrzą na problem migracji Włosi czy Hiszpanii, inaczej patrzymy my. Ale nawet nasi koledzy z naszej grupy politycznej, z Włoch czy właśnie z Hiszpanii, mówią bardzo wyraźnie, że trzeba ludziom pomagać, ale nie można pozwolić na to, żeby nielegalne migracje stały się czymś, co jest w Europie po prostu akceptowane, a instytucje europejskie jeszcze do tego dopłacają. Ja też muszę wspomnieć o jednym, że kiedy Polska przyjęła i Polacy przyjęli uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy uciekali przed wojną, mieszkają przecież, są z nami, są cały czas w Polsce, Unia Europejska uznała, że nie trzeba pomagać. To nie chodziło o to, żeby pomagać Polsce, tylko chodziło o to, żeby tym ludziom pomóc. I to pokazuje, że w Unii Europejskiej po raz kolejny jest łamana tej zasada solidarności i równości i suwerenności. Napływ nielegalnych migrantów, na który pozwolono, i było to również z inspiracji w dużym stopniu Niemiec, bo to przecież kanclerz Angela Merkel zaprosiła tych ludzi, ogłaszała, że zaprasza wszystkich do Niemiec i do Europy, prawda? Potem zrobił się problem. Więc to jest problem głębszy, nie polegający tylko na tym, że oni się tutaj znajdą, ale pytanie jest, co dalej? Oni powinni mieć zapewnioną wszelką pomoc w państwach, w których żyją, w których są, i w tym kierunku powinna być prowadzona polityka migracyjna Unii Europejskiej.
Pani premier, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony nam czas.
Ja również serdecznie wszystkim pozdrawiam, dobrego dnia.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Pani premier Beata Szydło, europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy.